Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na katechezę. Oczywiście dzisiaj o mediach. Nie mieliśmy przez parę tygodni. Nie było mnie tutaj i nie rozważaliśmy tej sprawy. Dlaczego o mediach mówimy? Media to myślę radio, prasa, telewizja, książki, ale w tej chwili również bardzo mocno internet, proszę Państwa. Dla wielu ludzi jest to jeszcze nieznane, zwłaszcza dla starszego pokolenia, a niezwykle, niezwykle rozwijająca się dziedzina, niezwykły środek przekazu, proszę Państwa. Tak. Właśnie media. Dzięki nim świat stał się, można powiedzieć, globalną wioską. Na pewno słyszeliśmy tu już niejednokrotnie. I media to nie tylko, proszę Państwa, to nie tylko jakieś narzędzie, radio czy telewizja, czy internet, czy książka, ale to są ci, którzy stoją za tym powiedziałbym narzędziem. Ojciec Święty Jan Paweł II wiele razy mówił do dziennikarzy. Wiele razy mówił do dziennikarzy. I pozbierał to bardzo ładnie, ładne dzieło wydał w Polsce ksiądz profesor Antoni Lewek, profesor Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydał dzieło pod tytułem Media i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II. Proszę Państwa. I tutaj w rozdziale Testament Jana Pawła II dla ludzi mediów. I podrozdział drugi Dziennikarz w służbie prawdy i dobra. Jako ostatnią wolę, czyli testament Jana Pawła II dla dziennikarzy, można by w szczególności uznać ogłoszony 21 lutego 2005 roku dokument w języku włoskim pod tytułem Il lapido sviluppo, czyli szybki rozwój, w którym Ojciec Święty przypomina ludziom mediów o spoczywającym na nich obowiązku przekazywania prawdy oraz o służbie dla dobra publicznego, czyli dla właściwego kształtowania życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego jako warunków należytego rozwoju osoby ludzkiej i rodziny. Papież apeluje też w tym dokumencie o konstruktywny dialog i współpracę Kościoła i ludzi mediów. Chodzi o wspólną służbę prawdzie i dobru, o skuteczną ewangelizację i humanizację świata. Podobne apele i pouczenia kierował papież do dziennikarzy przez całe lata i w różnych okolicznościach. Na przykład w przemówieniu do biskupów polskich przybyłych ad limina apostolorum, jest to taka wizyta, którą biskupi składają Ojcu Świętemu co 5 lat i zdają sprawozdanie, jak przebiega praca apostolska, życie diecezji poszczególnych. Co 5 lat jest takie, taka wizyta i takie sprawozdanie. A więc do biskupów przybyły właśnie na taką wizytę, która nazywa się Ad Limina Apostolorum, do stóp apostolskich w Rzymie 14 lutego 1998 roku Jan Paweł II do tych polskich biskupów, mówiąc, podkreślił najpierw niezwykle ważną rolę mas mediów w przekazywaniu wartości kulturowych współczesnemu człowiekowi, a następnie wskazał na podstawowe zadania mediów i dziennikarzy. Cytuję Ojca Świętego Jana Pawła II. Należy pamiętać, że właściwym celem i zadaniem społecznych środków przekazu jest służba prawdzie i jej obrona. Polega ona na obiektywnym i rzetelnym przekazywaniu informacji, unikaniu manipulacji prawdą i przyjmowaniu postawy nieprzekupnej wobec prawdy. Służba prawdzie jest służbą sprawie człowieka, jego integralności ciała i ducha, co wyraża się w rozwoju jego potrzeb kulturalnych i religijnych, tak w zakresie indywidualnym, jak i społecznym. Prawda bowiem związana jest nierozerwalnie z dobrem i pięknem. Tam więc, gdzie przekazywana jest prawda, objawia się również potęga dobra i blask piękna, a człowiek, który ich doświadcza, nabywa szlachetności i kultury. Jest to szczególna misja wnosząca wielki wkład w dobro i postęp człowieka. Ojciec Święty wiele razy mówił do dziennikarzy, wiele razy, za każdym razem, gdy była pielgrzymka papieża, mówił też do dziennikarzy, spotykał się z dziennikarzami. Bardzo cenił dziennikarzy, kształcił niejako dziennikarzy. Chodziło Ojcu Świętemu o to, żeby byli kompetentni, ale i byli bardzo etyczni, głosili prawdę. Wprost nazwał, że praca dziennikarska, powołanie dziennikarskie to jest święta misja. Jest powołany do świętej misji. Mówił Ojciec Święty na przykład 6 grudnia 2002 roku, gdy przyjął na specjalnej audiencji członków Międzynarodowego Związku Prasy Katolickiej z okazji 75-lecia istnienia tej organizacji. Wtedy powiedział między innymi, możemy zapytać, co to znaczy być zawodowym dziennikarzem katolikiem. To po prostu znaczy być osobą prawą, której życie osobiste i zawodowe odzwierciedla nauczanie Jezusa i Ewangelii. To znaczy sięgać najwyższych ideałów doskonałości zawodowej, być człowiekiem modlitwy, pragnącym zawsze dać to, co ma najlepszego. To znaczy mieć odwagę szukać i relacjonować prawdę, nawet jeśli jest ona niewygodna lub nie jest uznawana za politycznie poprawną. Ojciec Święty mówił wprost, że to powołanie dziennikarskie jest to powołanie do realizacji świętej misji. Ksiądz profesor Antoni Lewek wydał książkę, która patrzy ile ma stron, na temat nauczanie, media i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II. Zebrał i opracował ksiądz Antoni Lewek, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. To jest na Uniwersytecie Stefana Karna Wyszyńskiego. 535 stron książka, proszę Państwa. Warto zaglądać do niej, warto, a zwłaszcza dziennikarze, no i ci, którzy dziennikarzy kształtują. Jaki ma być dziennikarz? W najbliższy piątek wspominamy odejście do domu Ojca. Proszę Państwa, Jana Pawła II. Tak wszyscy go kochamy, wszyscy mówią. Jakie jest nauczanie jego, nauczanie Kościoła, nauczanie Chrystusa? Człowiek, dziennikarz ma być również człowiekiem wiary. Ma mieć rozum i wiarę. W encyklice mówiłem o tym w homilii do studentów w czwartek ubiegły na Jasnej Górze i powiedziałem, że Ojciec Święty w encyklice Fides et Ratio, wiara i rozum, powiedział, rozum bez wiary Gdy oderwiemy wiarę od rozumu, to oderwiemy prawdę również. I to może doprowadzić do totalnego zniszczenia. Właśnie prawda. Prawda nas wyzwoli. Prawda w miłości i miłość w prawdzie. Obecnie idą prądy przez świat coraz szerzej, ogarniają również Polskę, oczywiście, bo chociażby media, dzięki mediom świat staje się globalną wioską, a ci wprowadzający te prądy mają do dyspozycji media niemal wszystkie, większość na pewno mediów, nieliczne temu się opierają i mówią prawdę całą. Właśnie w tym postmodernizmie jest jeden wielki dramat. Nie obowiązuje prawda. Po prostu nie ma prawdy. Jest taka zasada. Każdy ma swoją opinię. Równoważne są wszystkie opinie. Każdy ma swoją prawdę, a jedną absolutną prawdą jest to, że nie ma absolutnej prawdy. To też nie jest prawdą. Jakie są później rezultaty? Warto by sobie to przemyśleć. To jest odrębna sprawa do przemyślenia. Do czego prowadzi to, jeżeli każdy będzie miał swoją prawdę, a nie odnajdzie rzeczywistej prawdy. Jeżeli odrzuci prawdę. Tak. I tak, jeżeli odrzucimy prawdę, to można media użyć i są używane do głoszenia kłamstwa, do tego relatywizmu. Można media używać do budowania człowieka, ludzi w prawdzie i miłości. Można media użyć do kłamstwa i wykorzystywać do walki, posługując się właśnie kłamstwem. I proszę Państwa, w naszym dzienniku, bardzo dziękujemy naszemu dziennikowi za to, w ubiegłą niedzielę, sobotę i niedzielę, w tej części Wiara Ojców pisał ksiądz Paweł Siedlanowski, nawiązując do Ewangelii. Może pamiętamy tę Ewangelię, schowano kobietę na cudzołóstwie, i chciano ją ukamienować. Znamy na pewno to. Ksiądz Paweł Siedlanowski pisze tak w komentarzu. Warto, proszę Państwa, sobie to zapamiętać. Wydawać by się mogło, że powyższy epizod o tym ukamienowaniu kobiety, chcieli ukamienować, przyprowadzili do Jezusa i mówi, pytają się, co z nią zrobić. A Pan Jezus wtedy pochylił się i pisał. Pisał na piasku. Kiedyś Dobraczyński powiedział, że pisał ich grzechy na piasku i wszyscy uciekali. Ksiądz Paweł Siedlanowski tak mówi. Wydawać by się mogło, że powyższy epizod powinien być wystarczającym argumentem na to, by żaden chrześcijanin nigdy nie stawał się sędzią dla swojego bliźniego, a jednak nie. Wydarzenie o takiej sile wyrazu nie zdołało zniweczyć jednego z najstarszych i najbardziej idiotycznych zwyczajów w świecie – wyznawania cudzych grzechów. To swoista gra towarzyska, popularna także w kręgach chrześcijan. Kto nigdy nie brał w niej udziału, niech podniesie rękę. Problem polega na tym, że we własnych oczach jesteśmy mniej prymitywni, mniej gwałtowni w ferowaniu wyroków. Żyjemy przecież w XX wieku. Kamienie zastąpiliśmy błotem. Według powszechnej opinii błoto jest dopuszczalne. Błoto w końcu tylko brudzi, nie wyrządza krzywdy jak kamienie. Ono tylko piętnuje. Szukaniem grzechu i obrzucaniem błotem zajmują się dziennikarze. zwyczajni ludzie. Zarabiają na tym tabloidy. Zło jest medialne. Głupota ludzka barwna, wyroki od wieków gromadziły szeroką publikę. Nic tu się nie zmieniło. Dlaczego? Ponieważ od zawsze im więcej człowiek miał do ukrycia, tym głośniej piętnował grzechy innych i tym liczniej gromadził się przy szubienicach. Pula ta była proporcjonalna do ilości kamieni ściskanych w dłoni. Dlatego taka wściekłość pojawia się dziś, gdy papież nazywa zło złem, broni życia, rodziny, gdy Kościół demaskuje wynaturzenia i niekonsekwencje rzeczników nowego porządku. Zastawia się na nie pułapki, szuka haków, ośmiesza. Na nic to się jednak nie przyda. Jezus oddziela grzech od człowieka. Ratuje człowieka. On i tylko on może to uczynić. Ludzie używają grzechów jako kamieni, by przy ich pomocy uciszyć przeciwnika, zabić sumienie. W każdej sytuacji grzech, wszystko jedno, czy bagatelizowany, trzymany w ukryciu, wcześniej czy później zniszczy grzesznika. Nie zdoła on przeciwstawić się jego destrukcyjnej mocy. Taka jest natura mysterium iniquitatis, czyli tajemnicy zła, nieprawości. Szkoda, że tak wielu z nas nie chce tego zrozumieć. Proszę Państwa, otóż kamienie zastępowane są przez błoto, obrzucanie błotem kogoś i właśnie także w mediach. Proszę Państwa, co robić? Co robić? Może jeszcze powiemy tyle. Ostatnio, zobaczcie Państwo, czy to nie jest manipulacja i czy to nie jest uderzanie, nawiązując do tego słowa przed chwilą odczytanego z naszego dziennika Kamienie i błoto, z naszego dziennika soboty niedzielnego 20-21 marzec, czyli tydzień temu. Proszę Państwa, ostatnio przez wszystkie kraje przetacza się kampania przeciw Kościołowi i wyciąganie spraw przeciwko szóstemu przykazaniu. Tam nadużycia, tam pedofilia. Proszę Państwa, i właśnie wyciąga się duchownych. Znajdzie się rzeczywistego, czy nierzeczywistego człowieka, którego, prawda, rzeczywiście to robił, czy nie. Jednego się gdzieś wyciąga, czy jakieś sprawy strasznie stare, może do tego też wrócę, wyciąga się i nie wiadomo, co się wyprawia z Kościołem, z papieżem, z księżmi. Czy to nie jest broń, czy to nie jedna z armat, żeby strzelać do Kościoła, a może usiłować go zniszczyć? W opinii ludzkiej, w ludzkich sercach, w młodzieży, w dzieciach, w rodzinach, czy to nie usiłowanie poderwania autorytetu ewangelizatora, kapłana w roku kapłańskim? Najbliższy czwartek będziemy świętować ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Co byłoby, gdyby kapłanów nie było? Czy to nie jest to samo, co działo się po rewolucji francuskiej, czy w czasie rewolucji francuskiej i innych rewolucji, w których zabijano kapłanów, niszczono, a teraz morduje się chrześcijan rocznie przynajmniej 170 tysięcy, jak podaje agencja Fides, 170 tysięcy w świecie i cały świat milczy. I milczy Unia Europejska, i rządy milczą nawet w katolickich krajach, jak u nas na przykład w Polsce. Czy ONZ milczy? Nic się nie dzieje. I tutaj te ataki. A propos tej pedofilii, warto zapamiętać pewne cyfry. Dziękuję panu profesorowi Jaroszyńskiemu za pokazanie nam, gdzie to jest w internecie. Otóż zostało to zbadane na przykładzie Niemiec. W przeciągu 15 ostatnich lat, od 1995 roku tych przypadków pedofilii zameldowano oficjalnie 210 tysięcy w Niemczech w ciągu 15 lat. W tym, zauważcie Państwo, jak badacze podkreślają, ludzi z kręgów kościoła było 94 osoby. Z kręgów kościoła, związanych z instytucją kościoła. To mógł być również woźny, mógł być organista kościelny, sprzątaczka, kto tam jeszcze? Przeróżni ludzie. Związani 94 osoby. To jest, proszę Państwa, 0,044%, czyli 0,044%. 0,044%. I taki zgiełk. Powiedziałbym tak. Wszędzie są ludzie i wszędzie mogą być grzechy i nadużycia i odchylenia fizyczne i psychiczne i intelektualne, odchylenie osobowości i na początku jest wszystko bardzo dobrze, biorą ślub, wszystko bardzo dobrze, a po paru lat okazuje się, przyjdzie jakaś choroba, nawet odchylenie osobowości, jakieś coś się stanie, odkrywamy człowieka. Człowiek może różne rzeczy mogą się zdarzyć. Ale od strony moralnej jak to wygląda? Również z kapłanami. Miałem takiego przyjaciela wielkiego, wprowadzał mnie w kapłaństwo rzeczywiście jak ojciec. Zaraz po święceniach przyjechałem do Torunia. Ojciec Stanisław Kwiatkowski, świętej pamięci. Wspaniały człowiek, misjonarz, redemptorysta. Bardzo życzliwy zawsze. Tak życzliwy w każdemu człowiekowi, kapłanom i młodym kapłanom. Tak wychodził naprzeciw, dzielił się doświadczeniem. I pamiętam, jak mi kiedyś mówił: ojcze, czy ojciec wie, mam w rodzinie lekarza. I ten lekarz mówi kiedyś do mnie: Stasiu, żebyście wy, księża, nie wiadomo jak myśleli długo, jakie świństwa chcieli wymyśleć, to i tak nam nie dorównać. Dlaczego o tym mówię? Właściwie chciałem to jako pewną ilustrację przekazać tylko. Pewną myśl. Proszę Państwa, nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się zwariować. To jest ten ciągły atak. Tak. Tak. Nie dajmy się zwariować. Co robić? Może właśnie w Wielkim Tygodniu. Spróbujmy pomyśleć. Jest też w naszym dzienniku z 17 marca. Czytam wśród listów czytelników list Telewizyjna Asceza. Może byśmy to zrobili. Napisała to pani Wiesława Szczepaniak z Łodzi. Kilka lat temu w Wielkim Poście zastanawiałam się, co można zrobić dla Pana Boga jako przebłaganie za popełnione grzechy i przewinienia. Postaram się podzielić jednym ze spostrzeżeń. Otóż od pewnego czasu nie oglądam telewizji, z małymi wyjątkami dla telewizji trwam. Kiedyś z ciekawości postanowiłam wyeliminować wszystkie programy telewizyjne, zarówno publiczne, jak i komercyjne, a mamy ich w pakiecie kilkadziesiąt. Gdy po pewnym czasie włączyłam nieśmiało telewizor, nie mogłam wręcz uwierzyć. Okazało się, że to wyciszenie sprawiło, iż łatwo przychodziło mi, tak mi się wydaje, wyławianie wszelkiego typu manipulacji. Informacyjno-medialny obraz mi się nie rozmazywał, przeciwnie, łatwiej rozróżniałam, co jest rzeczywiście białe, a co czarne z moralnego punktu widzenia. Okazuje się, że to nie było podawanie informacji, ale po prostu manipulowanie odbiorcą. Przyznam, że poczułam wielką ulgę, iż wyzwoliłam się z rąk manipulatorów. Warto podjąć taką telewizyjną ascezę, bo przecież tak naprawdę służy to nam samym, a przez nas także innym. Kiedyś za czasów cesarzy rzymskich organizowano dla plebsu igrzyska, aby odwrócić uwagę od prawdziwej polityki. Teraz jest łatwiej, bo są media, przede wszystkim telewizja. Dziś po kilku latach, gdy już nabrałam dystansu do medialnych doniesień, wstyd mi, że zmarnowałam tyle czasu na bezwartościowe informacje i otumaniające programy. Pani Wisława Szczepaniak z Łodzi, bardzo dziękujemy. Właśnie, a może zastosować taką telewizyjną ascezę w tym tygodniu? Wyłączyć telewizory, zacząć więcej refleksji, ciszy, modlitwy. Może nie kościół, ale i przyroda, spacer, dobra lektura. I co dalej robić? Nie przeżywać, iść dalej. Wczoraj Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej homilii na placu Świętego Piotra powiedział między innymi: Jezus wędruje przed nami i zmierza ku wysokościom. On nas prowadzi ku temu, co jest wielkie i czyste. Prowadzi nas ku uzdrawiającemu w górze powietrzu, ku życiu zgodnemu z prawdą, ku odważnej postawie, która nie daje się zastraszyć plotkarstwu dominujących opinii, ku tej cierpliwości, która znosi i wspiera każdego. A życie z Panem Bogiem, świadczenie o Nim, to niejednokrotnie pójście pod prąd. Powiedział Pan Jezus: mnie prześladowali i was prześladować będą. I nie trzeba się bać, bo powiedział też: ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Nie dajmy się więc zastraszyć. Dziękuję bardzo gorąco i serdecznie. Bardzo dziękuję. Przy okazji, proszę Państwa, mam w ręku książkę, nową książkę, która pokazuje, proszę Państwa, jak mówi ksiądz profesor Tadeusz Gus, prezentuje istotę, metody działania oraz jasno i niezwykle wnikliwie przeanalizowane w tej książce celowość globalizacji zachodniej rewolucji kulturowej w jej kluczowych pojęciach oraz mechanizmach działania. W tej książce tytuł Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania. Możemy się wiele dowiedzieć, o co tu chodzi, co idzie teraz przez świat. I nie dziwmy się takim atakom na Kościół, jak na przykład teraz z tą rzekomą pedofilią. Powiedziałem Państwu, jak to wygląda. 210 tysięcy w Niemczech w ciągu 15 lat zanotowanych tych spraw, w tym ludzie z kręgów Kościoła, 94 osoby z kręgów Kościoła. To są być, mogą być przeróżni. Proszę Państwa, i jeszcze jedno. Nie tak dawno spotkałem się w Ameryce i księża mówią, ktoś mówi, spotkaliśmy się i ktoś mówi na spotkaniu takim, być tam księża też, ale w naszej obecności ktoś mówi: jaki dramat. Tacy i tacy zakonnicy prowadzili taki internat, taką szkołę. 15 ich było. Wszyscy mieli nadużycia w tej dziedzinie, tam. Z tą młodzieżą, czy z tymi dziećmi. Ja pytam się, skąd to wiecie? No media. Ci zakonnicy, co na to ci zakonnicy? No oni nie żyją. Kiedy to było? No z 50 lat temu. Już nic nie mogą powiedzieć, ale teraz się obrzuca. media. Nie dajmy się zwariować, patrzmy dobrze. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę.